Cześć, witajcie pod kaskiem, w podcaście pod kaskiem.
Wracamy po kilkuletniej przerwie, bogatsi o nowe doświadczenia, o kolejne kilka siwych włosów na brodzie w przypadku Rafała i bogatsi o nowe pomysły na to, żeby tworzyć podcast o motocyklach i dla motocyklistów, chociaż nie tylko dla motocyklistów.
Formuła będzie trochę inna, inne jest troszeczkę miejsce, w którym się spotykamy, bo tym razem jest to portal motogen.pl. Ale ciekawostki na temat motocykli i opinie na ich temat, informacje o nowych przepisach i różnych rzeczach, które są dla motocyklistów ważne, będą się tutaj pojawiać tak jak
w poprzedniej edycji podcastu. Czyli nie tylko o motocyklach, ale o wszystkim, co dookoła nich, o całej subkulturze motocyklowej, jeśli tak można powiedzieć, o tym, co motocykli dotyczy. To mój telefon, przepraszam. I o tym, co nas kręci, co nas podnieca. Fajnie, bo nazwa podcast pozwala nam przejść płynnie na podcast rowerowy, bo na rowerze też jeździ w kasku, więc...
Nie pozwala.
A także na sporty zimowe, ponieważ tam też są kaski i tu mamy jednego takiego sportowca zimowego. Okazuje się bowiem, że nasz videomaker, wtedy kiedy nie jeździ motocyklami, a generalnie rzadko jeździ motocyklami, jest instruktorem.
Tomek, powiedz coś. Chociaż się przedstaw, przywitaj.
Dzień dobry.
Założenie jest takie, jak to w podcastach. Chcielibyśmy, żeby portal Motogen był dla Was przyjazny i łatwy do odbioru, także w takich sytuacjach, kiedy nie możecie go czytać, czyli na przykład w czasie jazdy rowerem, na nartach, autobusem,
albo uwaga, motocyklem.
Albo motocyklem. Jest też taka opcja, podobno niektórzy to lubią.
Podcast o motocyklach na luzie. Tak, dokładnie, zaczynamy piąty odcinek naszego podcastu i zaczynamy go w takim dość specyficznym momencie, ponieważ w przyszłym tygodniu rozpoczynają się najważniejsze targi motocyklowe świata, czyli włoska EICMA. I na tych targach pojawi się trochę nowości o tym, co już się pojawiło przed EICMA i ewentualnie czego możemy się spodziewać, opowie Wam za chwilę Piotrek Jędrzejak. Natomiast warto przy okazji tych targów też zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie na to, że targi te po okresie pandemii wróciły tak naprawdę do swojej pierwotnej chwały. Wiele imprez motocyklowych, żeby tutaj wspomnieć nasze polskie Warsaw Motorcycle Show, no praktycznie zniknęły z powierzchni ziemi. Intermot też się odrodził, ale tak no nie ukrywajmy, że na pół gwizdka. Natomiast EICMA wydaje się, że ten trudny czas pandemii przetrwała bez jakiegoś większego uszczerbku. Oczywiście Barry będzie na miejscu, będzie Wam zdawał relacje z tego, co producenci nowego przygotowali. Ja tylko tak ze swojej strony mam nadzieję, że zobaczymy BMW R1300 GS, który już jest zapowiadany i który już jest testowany na drogach. Parę zdjęć szpiegowskich widzieliśmy. Ja trochę po cichu liczę na to, że pojawi się też R18 w wersji Roctane, czyli takiej usportowionej, no trudno mówić w przypadku tego motocykla o jakimś sportowym czymś, czymkolwiek. Natomiast na pewno taka nieco usportowiona wersja, coś w stylu Harley'a Sportstera S by się przydała. To byłoby to rozwinięcie takiego konceptu, który BMW już pokazało kilka lat temu, R18 przez 2. I myślę, że byłoby to fajne uzupełnienie tej linii Heritage. Co jeszcze? Spodziewam się także zobaczyć w Mediolanie Yamaha Tenere 900, która jest bardzo oczekiwana, bardzo wypatrywana przez fanów tej marki, którzy mają sentyment do Super Tenery 1200. I zastanawiam się, czy będzie to po prostu Tenere 900, czy może Yamaha zdecyduje się wzorem lat 80. nazwać ten motocykl Super Tenere 900. No, ciekawy jestem. No a przy tej okazji oczywiście producent mógłby pokusić się o zaprezentowanie modelu R9. On na pewno nie wywołałby tylu kontrowersji co R7, a na pewno wywołałby wiele emocji, ponieważ napędzany byłby doskonałym silnikiem trzycylindrowym z modelu MT-09. No, czy tak się stanie na EICMA? Zobaczymy. No i jest też trzecia rzecz, to znaczy Yamaha jakiś czas temu opatentowała taką nazwę XSR GP. miały to być modele, które będą nawiązywać w jakiś taki bardziej bezpośredni sposób do historii producenta. I czymś w rodzaju zajawki była XSR900, ta nowa, która nawiązywała do motocykla IZR500 Christiana Sarona. Wydaje mi się, że to by było coś fajnego, dlatego że zainteresowanie motocyklami retro rośnie i tutaj na pewno Yamaha mogłaby bardzo, bardzo wiele zyskać. Więc ta oferta Yamahy, której się spodziewamy po targach EICMA, zapowiada się bardzo ciekawie, o ile oczywiście producent zdecyduje się to pokazać, bo niestety nic nie jest pewne. Piotrek, a jak sądzisz, czego jeszcze możemy się spodziewać na targach EICMA w Mediolanie?
Albo co już zobaczyliśmy, bo to też jest ciekawe studium przypadku. Kiedyś właśnie wszystkie premiery odbywały się na targach. Dziś już niekoniecznie. Dużo zmieniła tutaj pandemia, bo na przykład takie marki jak BMW czy Ducati wycofały się z przygotowywania oficjalnych, dużych wydarzeń prezentacyjnych pierwszego dnia targów dla dziennikarzy, a zamiast tego robią coś innego, robią premiery internetowe. I tak na przykład Ducati ma taki segment cotygodniowych czy co dwutygodniowych premier i Ducati już zdążyło nam zaprezentować kilka ciekawych modeli.
Tak, to prawda. Ducati już od początku praktycznie pandemii idzie w tą stronę prezentacji multimedialnych Ducati World Premier. No ale co tak naprawdę już pokazali czerwoni?
Od czerwonych mamy na przykład nową Multistradę V4 Rally zaprezentowaną w zasadzie na początku października już. Mamy też Panigale V4R, czyli torowy motocykl z silnikiem V4 o pojemności 1 litra, nie 1200, jest to litr, po to, aby móc dopuścić ten motocykl do wyścigów w USBK, to jest tak zwany homologation special, można by rzec wręcz. No i to Panigale V4R ma 240 koni mocy, to jest szok. Zaprezentowano też nowego, odświeżonego Street Fightera V4, czy zupełnie nowego Diavela, który już nie ma silnika V2, ale V4 właśnie. Ducati jak Ducati, ale co pokazało BMW? Mniej więcej w pierwszej połowie października BMW Motorrad zaprezentowało nowego Nakeda, najmocniejszy motocykl klasy Naked. Jest to kolejny motocykl od BMW z serii M, bo tą literkę M na pewno znamy i znacie z samochodów, a od niedawna zaczęła się też coraz mocniej panoszyć w motocyklach. Wcześniej był tylko sportowa M-ka, motocyklowa, teraz mamy już Nakeda M-kę, M1000R. Ten Naked ma w sobie bardzo dużo karbonu, jest całkiem wypasiony pod tym względem, ale tą wisienką jest silnik. To jest ta litrowa jednostka znana z innych tysiąców. Tym razem już z technologią Shift Cam, czyli te zmienne fazy rozrządu, która w Nakedzie produkuje 210 koni.
No faktycznie, BMW trochę dołożyło do pieca w tym roku i pokazało dużo fajnych rzeczy, jeszcze się trochę zapowiada ciekawego. Natomiast w związku z EICMA mamy nie tylko dobre wiadomości, ale niestety też złe. Otóż nie będzie tam podobno MV Agusty. I można się zastanawiać, czy to dobrze, czy źle, tym bardziej, że wszyscy czekamy na Lucky Explorera, ale być może te drobne zawirowania wokół włoskiej marki związane są z tym, że 25% akcji przejął właśnie Stefan Pierer z KTM. I to jest dość ciekawa informacja, bo KTM chce się rozwijać, jak widać, nie tylko na polu offroadu i powiedzmy adventure, ale też jeśli chodzi o motocykle sportowe i szosowe. No nic, trzymamy kciuki, tym bardziej, że to już jest, nie pamiętam, która zmiana właściciela. Niedawno MV Agusta była w rękach Daimlera, Daimlera G, czyli Mercedesa. Potem pakiet akcji niekontrolny, ale spory, odkupił rosyjsko-brytyjski fundusz Concern na czele z Timurem Sardarowem. A w tej chwili 25% akcji wędruje do KTM. No, ciekawie się to wszystko zapowiada. No dobrze, ale przecież nie samą EICMA człowiek żyje. Spójrzmy, co tam na naszym podwórku motoryzacyjnym się dzieje. A tutaj też sporo ciekawostek. Przede wszystkim Inspekcja Transportu Drogowego zapowiedziała, że zamierza kupić 30 kilka nowych radarów, które trafią do nieoznakowanych radiowozów. Tak, tak, Inspekcja Transportu Drogowego też ma nieoznakowane radiowozy i co ciekawe, może nie każdy z Was o tym wie, ale też służba tam może kontrolować kierowców na drodze. Nie tylko kierowców ciężarówek, ale też nas, motocyklistów. Te radary, które będą w nieoznakowanych radiowozach, są dość ciekawe. To znaczy, nie będą to takie tylko wideorejestratory, jakimi dysponuje policja, ale będą miały specjalną głowicę wmontowaną w przedni pas i za pomocą tej głowicy będą mogły mierzyć prędkość pojazdów. I inaczej niż policja, inspektorzy nie zatrzymają od razu takiego kierowcy, ale zrobią zdjęcie i wyślą mu taki sympatyczny list, na który z nas nikt nie czeka. Takich radarów inspekcja ma w tej chwili 29 i dokupi kolejne 33. Produkują je bracia Czesi i niestety spodziewamy się, że ma to związek z targetami mandatowymi. No a oczywiście inspekcja to nie tylko nowe radary, ale też nowe odcinkowe pomiary prędkości, więc trzeba się mieć na baczności, tym bardziej, że nowe odcinkowe pomiary prędkości, jak wieść gminna niesie, będą wyposażone w moduł, który będzie mógł identyfikować tylną tablicę rejestracyjną.
Kolejnym ciekawym newsem są statystyki, którymi pochwaliło się Ministerstwo Infrastruktury do spółki z Generalną Inspekcją Transportu Drogowego. Według ich raportu wynika, czym należy się cieszyć oczywiście, że na polskich drogach jest znacznie bezpieczniej. Porównano okres pierwszych 10 miesięcy roku aktualnego, 22, do roku 2019. Powiedzmy, że lata 2020 i 2021 można pominąć, bo tam była pandemia, tam był lockdown i to troszeczkę zaburza statystyki, jeżeli chodzi o wypadki drogowe. Natomiast w porównaniu 2019-2022 mamy same spadki, jeżeli chodzi o liczbę wypadków, jeżeli chodzi o liczbę zabitych w tych wypadkach i jeżeli chodzi o liczbę rannych w tych wypadkach. Także należy się z tego cieszyć. Spadła też liczba zatrzymanych praw jazdy z 38 tysięcy do 23 tysięcy.
No dobrze, ale czy ktoś w jakiś sposób uzasadnił, skąd taki spadek? Może to jakiś przypadek się zdarzył po prostu cudowny?
Według wiceministra powodów jest kilka. Natomiast jeżeli chodzi o ten najświeższy okres, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że ogromną rolę w świadomości kierowców samochodów i motocykli wywiera nowy taryfikator. Nowy taryfikator zarówno wysokości grzywien, mandatów, jak i nowy taryfikator punktów karnych. No bo przyznacie, że teraz na wywijanie na drodze można zgarnąć sowite kary, więc ja na przykład zauważyłem, że kierowcy po prostu zaczęli jeździć trochę wolniej, mniej przekraczają tę prędkość. No i chyba to dobrze, nie?
W tym tygodniu Bary z Trzecim kręcili dla Was kolejne filmy. Pierwszy z nich możecie już oglądać od wczoraj, od 19 na naszym kanale na YouTubie. Bary, co to jest za film?
Najświeższym filmem na naszym YouTube'owym kanale MotoGen jest film na temat Triumfa Speed Triple, ale w dwóch wydaniach, dlatego że 1200 RR, ale też 1200 RS. No tak to się złożyło, że Triumph produkował od lat 90. Nakeda Speed Tripla. W kolejnych wersjach wiele się zmieniało. No gdzieś tam po drodze utraciliśmy tą charakterystyczną podwójną okrągłą przednią lampę, z którą jeździł m.in. Tom Cruise w Mission Impossible. No ale teraz Speed Triple wygląda inaczej, natomiast emocji wciąż dostarcza przynajmniej takich, jakich dostarczał nam wcześniej. W tym momencie mamy 180 koni z tego rzędowego 3-cylindrowego silnika. No ale co się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że z tego 1200 Speed Tripla RS-a wyewoluował nam zupełnie nowy Speed Triple 1200 RR. Czyli motocykl, który jest, można powiedzieć, ścigaczem, ale w stylu retro, no bo ta owiewka i ta okrągła przednia lampa. Jeśli widzieliście Speed Tripla RR, to wiecie, o czym mówię, jeśli nie, to zapraszam na YouTube'owy kanał MotoGenu. Tam najświeższym filmem jest właśnie film dotyczący tych dwóch motocykli Speed Tripla w dwóch świetnych wersjach. Na YouTube'owym kanale MotoGen możecie znaleźć wiele różnych serii, m.in. serię dotyczącą motocykla używanego, serię dotyczącą premier najnowszych maszyn, które pojawiają się na rynku i my je dla Was testujemy, ale mamy też taką serię, która się nazywa Kiedyś to było. Jest to seria, w której zestawiamy ze sobą dany model motocykla współczesny z jego protoplastą sprzed lat. No i w pierwszym odcinku, Kiedyś to było, pokazaliśmy Wam Afrika Twin, zestawiliśmy tą starą 750 z lat 90. z najnowszą Afrika Twin 1100. W drugim odcinku była Yamaha Tenere, a w odcinku, który dla Was przygotowujemy, który lada chwila pojawi się na naszym YouTube'owym kanale MotoGen, będzie Suzuki Hayabusa. Zestawimy pierwszą generację Hayabusy z trzecią. Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj tak wielkich różnic jak między Afryką z lat 90. i tą współczesną, czy między tenerkami. No cóż, pierwsza wersja jechała ponad 300 km na godzinę, ta najnowsza jedzie 299 najszybciej, ale jak się okazało, podczas nagrania, kiedy spotkaliśmy się z właścicielem pierwszej generacji i przyjechaliśmy na trzeciej generacji Hayabusy, no to wyszła nam cała masa różnic, czy to dotyczących podwozia, układu hamulcowego, czy charakterystyki oddawania mocy. No, wciąż silnik 1300, wciąż ten sportowy charakter, choć sportowo-turystyczny motocykl, bardzo wiele cech wspólnych, ale również bardzo wiele różnic, o których Wam opowiemy. Zapraszam na YouTube'a MotoGenu. Tam będzie można nacieszyć oczy Hayabusą, ale też dowiedzieć się kilku ciekawostek i takiego spojrzenia człowieka, który jeździ na trzeciej generacji na tą najnowszą Hayabusę. Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do oglądania.
Dzięki, Bary. Jestem pewien, że naszych czytelników nie trzeba specjalnie zachęcać do odwiedzania kanału naszego na YouTubie. Tym niemniej będzie nam miło, jeśli tam dacie jakąś łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję. A tymczasem żegnamy się już w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że dacie nam znać w komentarzach, gdzie przyszło Wam słuchać naszego podcastu. Może to był rower, może tramwaj, a może jeszcze jakieś inne ciekawe miejsce. No, bardzo jestem ciekaw tego wszystkiego, jak to wygląda. No i cóż, do zobaczenia za tydzień.